12 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami i Zwierzętami. Nie każdy nadaje się do grupy ratownictwa specjalistycznego. Człowiek, który chce ratować zaginionych, musi mieć charakter, być wytrwały, a jego pies przejdzie długie i trudne szkolenie. Od 4 lat przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarogniewicach działa grupa poszukiwawczo-ratownicza złożona z 10 psów. 12 psów. Niewątpliwie coraz więcej kobiet trafia do takich grup. Są uparte, mają wiedzę i potrafią działać w stresie. Ale kobiety wciąż nie kojarzą się z ratownictwem. Ale to właśnie kobiety, przewodniczki psów ratowniczych, Ewa Biegańska i Agata Przybylska, opowiedzą o szkoleniu, akcjach i więzi z psami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Możecie najpierw opowiedzieć o Waszych psach. Ile ich jest? Bo Ewo, Ty masz 3 psy, prawda? Które są wyspecjalizowane. To są psy rasy Border Collie?
Tak, mam 3 psy rasy Border Collie. Wyspecjalizowane jak na razie są tylko 2. Jest to Ali i Maggie. Obecnie mają certyfikat klasy pierwszej specjalności terenowej. 3. natomiast jest to mały piesek, też Border Collie, 1,5-roczny i w trakcie szkolenia.
Czy te twoje psy, które już mają certyfikat, były z tobą w terenie?
Tak, oczywiście. Uczestniczyły
już
jeżdżą
w akcjach?
Na akcje. Tak, jeżdżą na akcje z nami.
Agata, a twoje psy?
Ja obecnie w trakcie szkolenia mam 2 psy. To jest 3,5-letni Border Collie i 3-letni pies w typie owczarka belgijskiego Malinois. Oba te psy mają zdane egzaminy terenowe klasy 0. One jeszcze nie uprawniają nas do wspólnego brania udziału w akcjach, jednak są jakby takim potwierdzeniem, że jesteśmy na dobrej drodze, że to szkolenie idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że w tym roku już uda się postawić tą kropkę nad i zdać egzamin klasy pierwszej i jadąc na akcję, no mam nadzieję, że już nie będę musiała zostawiać ich w domu, tylko że będę mogła zabrać je do samochodu i jechać razem z nimi.
Czyli kiedy będą miały zdany ten kolejny etap egzaminu, to znaczy, że będą mogły szukać w terenie otwartym, tak?
Tak, w terenie otwartym. Jak na razie stawiamy na ten teren otwarty, natomiast cały czas ćwiczymy też na gruzach i chcemy mieć w grupie też psy, które będą poszukiwać osoby zaginione na gruzowiskach. Jak na razie tutaj Ewa z Alim zrobiła już taki pierwszy krok. Ali w zeszłym roku zdał egzamin klasy 0, no tylko znowu on jeszcze nie uprawnia do brania udziału w tych akcjach gruzowiskowych. No ale przygotowujemy się, cały czas pracujemy i mamy nadzieję, że właśnie do tych psów terenowych dołączą też psy gruzowiskowe.
Ale wy nastawiacie się na pomoc przy poszukiwaniu zaginionych w województwie lubuskim, czy też poza? Bo zastanawiam się, jak często też dochodzi tutaj do poszukiwań na gruzowiskach.
No, jeżeli chodzi o nasze województwo, jak do tej pory na szczęście nie było jakichś większych katastrof budowlanych i oby tak pozostało. Do tej pory nie byliśmy dysponowani poza nasze województwo, jeżeli chodzi o gruzy.
Bo to tak by się odbywało, prawda?
Że tak, tak, tak.
Gdzieś w Polskę wtedy jedzie ekipa z psami, tak, żeby wziąć udział w takich poszukiwaniach zakrojoną na szeroką skalę, prawda?
Tak, tak. Także my jeszcze nie mamy takich piesków, ale przygotowujemy się do tego.
A te szkolenia różnią się, jeśli chodzi o otwarty teren, a poszukiwania w gruzowisku czy na gruzowisku?
Tak, oczywiście. Wiadomo, że tutaj ważne jest miejsce, w którym ćwiczymy. Pieski bardziej są narażone na trudności. Tutaj wiadomo, że otwarty teren to są lasy, łąki, pola. Oczywiście nie zawsze też łatwe do przejścia, ale gruzy wiążą się też z ciemnościami, z ciasnymi pomieszczeniami. No, podłoże nie zawsze jest takie przyjemne. Często spotykamy tam szkło, druty i tutaj jest troszeczkę inna specyfika szkolenia i działań tych ratowniczych.
Czy to, że pies powinien mieć absolutne zaufanie do swojego przewodnika, to jest taka najważniejsza zasada? Bo przecież wy wprowadzacie go czasami w miejsce, które może być niebezpieczne.
Z jednej strony pies oczywiście powinien mieć zaufanie do przewodnika, ale też przewodnik musi mieć zaufanie do swojego psa, bo często nam jako ludziom wydaje się, że to my wiemy lepiej. My wiemy, gdzie jest pozorant, my wiemy, jak wieje wiatr i często kierujemy tego naszego psa w miejsca, gdzie on tak naprawdę nie ma możliwości zupełnie wyczucia zapachu, a nos psa i jego węch jest po prostu tak niesamowity, że no my tylko tak naprawdę możemy obserwować tego psa w jego naturalnym środowisku, w jego naturalnej pracy. Więc to jakby tutaj to zaufanie też do psa, a jeśli chodzi o zaufanie psa do człowieka, no to my jako przewodnicy psów, myślę, że żaden przewodnik nie doprowadzi do sytuacji, w której narazi jakoś swojego psa. To są nasi przyjaciele i te psy mieszkają z nami w domu. To nie są, tak jak czasami się tylko mówi, że to jest narzędzie. Nie, dla nas to nie jest tylko narzędzie, to jest nasz przyjaciel i chcemy, żeby ten pies był jak najlepiej wyszkolony, żeby jak najlepiej mógł spełniać swoje zadanie, ale chcemy mu zapewnić też jak najlepsze życie i przede wszystkim bezpieczeństwo.
Czy kiedy podejmowałyście decyzję o zajmowaniu się właśnie takim ratownictwem specjalistycznym, o tym, żeby wejść do takiej grupy, to brałyście pod uwagę płeć? Bo tytuł audycji to kobiety. Kobiety, które szukają zaginionych, kobiety przewodniczki psów. Bo przyznam szczerze, kiedy przygotowywałam się do audycji, sięgałam do różnych materiałów, artykułów i tam często pojawiały się takie sugestie, że to jest zawód, czy pasja, czy sposób na życie dla mężczyzn, nie dla kobiet.
No, u mnie historia to wyglądała zupełnie inaczej. Nie zastanawiałam się nad tym, czy ja jako kobieta sprawdzę się jako ratownik. Może to w ogóle zaczęło się bardzo dawno, znaczy bardzo dawno, wiele lat temu, gdy właściwie to zaczęło się od psa. Miałam szczeniaka i stwierdziłam, że chciałabym robić coś z nim pożytecznego. Nie zastanawiałam się nad tym, właściwie nic nie wiedziałam o ratownictwie, ale zaczęłam szperać, szukać, bo gdzieś tam usłyszałam, że coś takiego można z psem robić. Może to nie było właściwie wtedy podejście moje, ale trafiłam na grupę poszukiwawczą, która działała w tamtym czasie przy PCK w Żarach, którego szkoleniowcem był nasz Grześ Wesołowski. Potem przenieśliśmy się wszyscy do OSP Jarogniewice i pod jego skrzydłami tak naprawdę zaczęłam poznawać, dowiadywać się o ratownictwie i to tak z roku na rok dojrzewałam do tej decyzji. A że miałam takiego szkoleniowca, takiego ratownika z krwi i kości, takiego prawdziwego, więc myślę, że on gdzieś zaszczepił we mnie tą chęć zostania tym ratownikiem i nie odczułam żadnej jakiejś presji, czy nigdy nie dawał mi Grzesiu, czy też koledzy, do zrozumienia, że bo jestem kobietą, to sobie nie poradzę, albo dobra, jesteś do tych tam gorszych zadań, czy jesteś słabsza może w ten sposób. Wymagał ode mnie tyle samo, co od innych członków grupy.
Agata, a w twoim przypadku czułaś taką presję, że płci, że to nie jest jakby zawód czy sposób na życie dla ciebie?
Nie, myślę, że nie. Jakby jeżdżąc czy na ćwiczenia, na manewry, czy na akcje, nikt nie dał mi odczuć, że nie wiem, czy jestem gorsza, czy słabsza dlatego, że jestem kobietą. Myślę, że w ratownictwie bardziej patrzymy na poszczególne umiejętności i predyspozycje danego człowieka, a nie na to, jakiej on jest płci. Jakby w grupie znamy swoje mocne i słabe strony i obojętnie, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, no to mogą być podobne cechy. I staramy się uzupełniać i pomagać sobie no, bez względu na to, jakiej jesteśmy płci, tylko właśnie działamy wspólnie po to, żeby kogoś uratować.
To jakie cechy trzeba mieć, jakie predyspozycje, żeby w ogóle pomyśleć o tym, żeby w takiej grupie być i być może właśnie zacząć szkolenie swojego psa? Zacznijmy od człowieka, bo pies też jest ważny.
No, myślę, że dużo jest takich cech. No przede wszystkim zaangażowanie, tak?
A takie formalne sprawy, jak chociażby na przykład kwestie karalności? Bo osoba chyba nie może być karana, prawda? Jeżeli chce być ratownikiem.
Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Wiem, że ja nie byłam karana. A ty, Agata?
Nie, ja też nie byłam karana.
Czy musi spełniać jakieś takie też wymogi formalne, żeby zostać ratownikiem, chociażby w waszej grupie?
No w naszej grupie przede wszystkim musi być to osoba pełnoletnia.
O właśnie.
To jest jedna sprawa. I w naszej grupie, w związku z tym, że jesteśmy OSP, oprócz tego, że musi odbyć staż,
ile
przynajmniej, rok, no tak około roku. Jeżeli z naszej strony będzie akceptacja, ze strony jednostki i stażysta zdecyduje się jednak, tak, chcę z wami współpracować, chcę tego, musi ukończyć podstawowy kurs strażaka ratownika.
Wytrwałość, konsekwencja, siła fizyczna.
Tak, to na pewno wszystko jest ważne. Myślę, że też taka osoba musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ona rzeczywiście chce to robić, bo do akcji jesteśmy wzywani o naprawdę różnych porach. Najczęściej wtedy jest ciemno i pada deszcz i jest zimno.
Czasami są święta.
Tak, a w święta to już w ogóle najczęściej są wszystkie poszukiwania. No i oczywiście no, miło jest sobie oglądać serial przed telewizorem, no ale trzeba jednak ciepło się ubrać i wyjść i poszukiwać tej zaginionej osoby.
No co jeszcze można powiedzieć? No na pewno umiejętność pracy w zespole.
Właśnie, czy można być indywidualistą?
Nie, nie można. Myślę, że taka osoba prędzej czy później nie poradzi sobie po prostu w grupie. My jesteśmy zespołem, to jest taka machina, która składa się naprawdę z wielu elementów. Jeśli ktoś jest indywidualistą i cały czas działa tylko dla siebie i tylko jakby swoimi... uważa, że tylko jego zdanie i jego metody są najlepsze, no to prędzej czy później to gdzieś wyjdzie i po prostu nie, ta współpraca nie będzie udana. My w grupie naprawdę jesteśmy ze sobą zgrani, mamy do siebie zaufanie. No idąc wspólnie na akcję, musimy po prostu sobie nawzajem ufać. I będąc jakby indywidualistą, no myślę, że byłby to problem. No to jest nasza praca grupowa. Tutaj nikt jakby nie zależy mu na indywidualnym sukcesie. To nie chodzi o to, czy to Ewa znajdzie osobę zaginioną, czy ja ją znajdę. Najważniejsze jest jej zdrowie i życie i my to po prostu robimy wspólnie.
A w grupie każdy ma pewnie swoją rolę. Każdy z was jest jakimś trybikiem i tworzycie wspólną całość. Ale kiedy, jak wygląda akcja? Kiedy jedziecie na tą pierwszą akcję, to już z psami, ze wszystkim, już wiecie, co macie robić? Czy to są takie powolne, żmudne przygotowywania?
No nie wiem, czy to są powolne, ale na pewno trzeba dobrze zaplanować tą akcję poszukiwawczą. Mamy też osoby, które tym się zajmują. Są to planiści i w sumie oni, uzyskując wiele informacji, które otrzymujemy z różnych źródeł, typu policja, świadkowie ewentualnie, oni, wiedząc też, jakimi środkami dysponuje, bo wiadomo, że nie cała grupa wyjeżdża na taką akcję, czy są psy, czy jest dron, czy ilu jest ratowników, i na podstawie tego planowana jest, ustalana jest taktyka poszukiwań. I wtedy no, są rozdzielane zadania dla każdego zespołu, czy to są szybkie, tak zwane szybkie trójki dla operatorów drona.
Co to jest szybka trójka?
Jest to zespół składający się z trzech ratowników. Czasami jednym z tych trzech ratowników jest pies, czyli może być w tej szybkiej trójce przewodnik z psem i nawigator, bądź też po prostu w szybkiej trójce jest trzech ratowników, przynajmniej jeden z nich musi być nawigatorem. I taki zespół jest wysyłany do wyznaczonego...
Trzy psy nie.
W jednym sektorze pracuje jeden
pies.
Tak, była bardzo szybka trójka, ja nie wiem, czy byłaby skuteczna. Ale wracając No wtedy taki zespół jest wysyłany do wyznaczonego terenu i odpowiednio przeszukiwany, może w ten sposób. Na urządzeniach GPS-u jest rejestrowany ślad ratowników i ten nawigator ma za zadanie pilnowanie prawidłowo i dokładnego przeszukania terenu. Tak?
Bo to jest istotne, żeby każde miejsce, każde zagłębienie, jakąś...
Dlatego ci ratownicy są w odpowiedniej odległości. To wszystko zależy od tego, jak teren wygląda. Jeżeli jest gęsty, jest dużo zarośli, więc idą dość blisko siebie. Musi być kontakt też wzrokowy. I ten teren jest tak przeczesywany. Troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o szybką trójkę z udziałem psa. Tak? Bo pies nie trzyma się blisko przewodnika. Jego zadaniem jest... przeczesanie tego terenu w większej odległości.
Zapewne oglądałyście takie filmy, w których jakiś pan podtyka psiakowi pod nos kawałek jakiejś szmaty i mówi szukaj. I ten pies po prostu jak po nitce do kłębka trafia na właściwą osobę. Ale tutaj tak wcale to nie wygląda. Opowiedzcie parę słów o szkoleniu.
Czy nasze psy nie tropią? To jest jakby pierwsza rzecz. One często nazywane są psami tropiącymi, ale to zupełnie nie jest ta specjalizacja. Czyli one nie mają podtykane pod nos właśnie żadnej rzeczy osoby zaginionej. Zadaniem naszych psów jest odnalezienie, czy zameldowanie przewodnikowi o tym, że w danym terenie znajduje się osoba. Więc
jakaś
osoba, tak. Więc taki pies znajdzie każdą osobę, która znajduje się w wyznaczonym sektorze, a to jakby zadaniem przewodnika jest później jej zidentyfikowanie i stwierdzenie, czy to jest ta osoba, której poszukujemy, czy to jest po prostu ktoś, kto wyszedł sobie na spacer, albo grzybiarz, który wyszedł sobie na grzyby. Tutaj w zależności od tego, jak ten pies, w jaki sposób oznacza to, że odnalazł osobę zaginioną, są psy meldunkowe, które wracają do swoich przewodników, zawsze w ten sam sposób informują o tym, że taką osobę znalazły i doprowadzają ją z powrotem do zaginionego, a są też psy oszczekujące, które zostają przy zaginionym i szczekają tak długo, aż ich przewodnik podejdzie do nich i nagrodzi za to, co zrobiły.
To jest ważne, że te psy nie mogą być agresywne w stosunku do człowieka, prawda?
Nie mogą być agresywne. Najlepiej, żeby bardzo lubiły ludzi, nie traktowały tego tylko jako zadanie do wykonania, ale żeby rzeczywiście miały radość z tego, że tego człowieka znalazły.
I tu dlatego wasza też rola jest, prawda?
Nasza rola i pozorantów. Rola pozorantów. To jest bardzo ważne. Pozoranci, którzy na co dzień przyjeżdżają do nas na treningi, to są osoby, które od samego początku muszą się psu kojarzyć bardzo pozytywnie. To są osoby, od których psy zawsze dostają tylko same przyjemności, czy to jest jedzenie, czy to jest zabawa. Ten pies ma kojarzyć pozoranta jako osobę, z którą zawsze będzie mu się bawiło najlepiej na świecie. On ma zostawić swojego przewodnika. Przewodnik teraz wcale nie jest ważny. Ważny jest ten pozorant. I właśnie tak postępując doprowadzimy do tego, że pies po prostu będzie zawsze chciał odszukać tą osobę zaginioną, no bo będzie wiedział, że to jest dla niego po prostu opłacalne, bo zostanie za to nagrodzony.
Ale przecież ta osoba zaginiona nie będzie bawić się z waszym psem.
Nie, osoba zaginiona nie będzie bawić się z naszym psem, będziemy wtedy bawić się my. Natomiast wtedy pies jest już na takim etapie szkolenia, że to, że na 99 przypadków, kiedy nagrodzi go pozorant i wtedy my raz podejdziemy i go nagrodzimy, to naprawdę nie zrobi mu to różnicy i będzie tak samo usatysfakcjonowany tą zabawą z nami, a nie z osobą zaginioną.
Czy akcje, udział w takich prawdziwych akcjach niosą za sobą po prostu emocje, które pojawiają się, nie wiem, strach, zwątpienie, zmęczenie?
Oczywiście, stres jest zawsze, przynajmniej ja będę mówiła teraz tylko o sobie, zawsze obawiam się, że mogę zawieść, że może coś się nie powieść, nie udać, tak? Zmęczenie, no wiadomo, ale zmęczenie można pokonać, tak zaplanować poszukiwania, że możemy się po prostu wymieniać. Pies też się męczy, także psu też trzeba zapewnić możliwość wypoczynku czy przerwy. Zwątpienie? Nie wiem, nie miałam chyba takiego uczucia, a może nie pamiętam, ale...
Ale masz cały czas taką satysfakcję z tego, co robisz?
Satysfakcję z tego mam, znaczy tak, ale jest gdzieś właśnie ta presja czy frustracja i gdzieś strach, że może coś się wydarzyć, że mogę kogoś pominąć. Gdzieś to jest z tyłu mojej głowy. Tego się
Czyli nie
boję.
Odnaleźć po
tak,
prostu
że mogę
osoby.
Być w sektorze i mogę kogoś nie odnaleźć, chociaż no, robimy wszystko, co w naszej mocy. Jeszcze nie było takiej sytuacji i mam nadzieję, że nigdy takiej sytuacji nie będzie.
Ale właśnie też to pytanie zadawałam na początku. Czy to jest zawód? Bo przecież wy nie zarabiacie pieniędzy. To jest jakby praca wolontarystyczna, prawda?
Oczywiście. No, każdy z nas, to nie jest nasz zawód, to jest, nie wiem jak to nazwać, my jesteśmy ochotnikami, tak? Każdy z nas pracuje na, jedno pracuje na etacie, ktoś inny prowadzi jakąś działalność gospodarczą. Mamy nawet na stażu dziewczynę, która jest na urlopie macierzyńskim i bardzo aktywnie uczestniczy w treningach, przygotowuje się do działań. Właściwie teraz jest na stażu, czyli stażuje.
Ale jako kobiety macie takie poczucie, że przecieracie szlaki innym kobietom? Czy to już nie jest ten etap?
Nie, to już nie jest ten etap. Myślę, że już tak wiele kobiet w Polsce i nie tylko w Polsce pracuje w ratownictwie z psami i nie tylko z psami, że po prostu działamy, kontynuujemy to, robimy swoje.
Wypełniłyście pewną niszę? Były potrzebne w takim ratownictwie specjalistycznym kobiety? Bo być może do dzisiaj jest paru mężczyzn, którzy twierdzą, że nie. Może tak jest, może ja się mylę.
Czy myślę, że pewna nisza była tymi kobietami wypełniona. Myślę, że też to ratownictwo jako poszukiwania osób zaginionych kojarzy się właśnie głównie z mężczyznami, ponieważ pierwsze grupy powstawały przy państwowych strażach pożarnych, a tam jednak pracują głównie mężczyźni. I kiedy zaczęły powstawać grupy w ochotniczych strażach pożarnych czy grupy cywilne, to wtedy tak naprawdę...
Otworzyły się drzwi.
Tak, otworzyły się drzwi, ale widać też tak naprawdę skalę zjawiska, że kobiety są tym ratownictwem zainteresowane i myślę, że tutaj jakby też kynologia ratownicza, czyli ta praca z psem, którą my się tutaj na co dzień zajmujemy i w czym się specjalizujemy, jest też taką domeną kobiet. Oczywiście są świetni przewodnicy psów, którzy są mężczyznami, ale no rzeczywiście kobiety sobie w roli przewodniczek doskonale radzą. Są zresztą też egzaminatorkami na egzaminach, więc... Tutaj cały czas jakby ta szala, która była przeważona przez mężczyzn, myślę, że ona już teraz powoli się wyrównuje.
Ta grupa powstała 4 lata temu?
Tak.
Przy OSP, tak.
Tą grupę zakładał Grzegorz Wesołowski.
Tak, ale to już wcześniej, jeszcze przy PCK.
Zmierzam do tego, jakiś czas temu też miałyśmy okazję się spotkać, może bardziej tak na gruncie prywatnym i zastanawiałyście się, co dalej z tą grupą, czy ta grupa trwa, mimo że nie ma już tego najważniejszego waszego przewodnika i trwa też w hołdzie?
No myślę, że tak, dlatego że no dla mnie... Grzegorz to był przyjaciel, to był ratownik, to był założyciel tej grupy. Przekazał nam tak wiele wiedzy, mi przynajmniej, tak wiele wiedzy, tak wiele zainwestował we mnie, w moje psy. To jeszcze za jego życia Ali stał się psem ratowniczym, Megi już tuż. Więc postanowiłam kontynuować to, co Grzegorz zaczął. Zresztą on zaszczepił we mnie to ratownictwo. Gdzieś tam nie wyobrażam sobie, żeby to tak po prostu zaprzepaścić i przerwać. I robię to z radością i myślę, że ciągle z takim zaangażowaniem.
Ewa, a co cię przekonało do tego, że powinnaś dalej, że w ogóle powinnaś zostać ratownikiem, ratowniczką z psem?
No tak jak wspominałam wcześniej, to nie było z dnia na dzień, to się
był
rodziło...
Taki moment przełomowy?
Przełomowy?
Tak, że podjęłaś decyzję, że już się nie wycofuję.
No to znaczy nie, no myślę, że jeszcze gdy Grzegorz był z nami, no to już wtedy widziałam ten jego upór, tą jego cierpliwość i ja w pewnym momencie, wszystko tak powiem, załapałam to, tak? I już wtedy to się działo, tak? Uczestniczyłam w wielu, naprawdę wielu akcjach bez psa jeszcze, więc już wiedziałam, jak to wygląda. To mi się po prostu podobało, tak? A gdy już nam Grzegorza zabrakło, no to tym bardziej wiem, że trzeba było bardziej się usamodzielnić i zadaliśmy sobie wszyscy pytanie, co dalej? No i postanowiliśmy iść dalej.
Ja myślę, że jakby to nie będzie też przesadzone, jeśli powiem, że psów ratowniczych w województwie lubuskim nie byłoby, gdyby nie Grześ. On naprawdę od samego początku przecierał te szlaki, walczył i starał się różnymi drogami doprowadzić do tego, żeby te psy ratownicze w naszym województwie były. Ze swoim psem przez 7 lat był tak naprawdę jedynym zespołem ratowniczym w lubuskim. Przemierzyli z raperem miliony hektarów i naprawdę chyba nie było miejsca i poszukiwań, gdzie razem by nie byli. I myślę, że zostawił to wszystko w dobrych rękach. Ewa nauczyła się od niego bardzo dużo. Teraz, no wiadomo, było ciężko i trzeba było się jakoś usamodzielnić, ale myślę, że gdziekolwiek on teraz tam jest i sobie na nas patrzy, to jest naprawdę bardzo dumny z tego, że to wszystko kontynuujemy i że to się wszystko dalej rozwija.
Grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Jarogniewice. Jakieś pozdrowienia na koniec?
Pozdrawiamy druhów i druhny z naszego OSP i wszystkich ratowników w tej Polsce.